Po co komu tablica z napisem Arbeit macht frei?
Złodzieje ukradli ją nad ranem z bramy Muzeum Auschwitz-Birkenau.
I trudno w to uwierzyć, za chwilę nowe fakty ze Oświęcimia.
28 grudnia poselski duet Kempa-Wasserman zostanie przesłuchany przez hazardową komisję śledczą.
W kontrwywiadzie RMF FM za chwilę Julia Pitera.
A wcześniej sezon narciarski po polsku i po słowacku.
Śniegu raczej nie zabraknie, temperatury również poniżej zera.
I to grubo poniżej zera.
Punktualnie 8. Arbeit macht frei. Ta charakterystyczna tablica z odwróconą literą B została nad ranem skradziona z bramy Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Na miejscu jest nasz reporter. Pół godziny temu Maciej Grzyb informował, że policyjny pies podjął trop. Maćku, jakie są nowe fakty?
Pies tropiący doprowadził policjantów do dziury w ogrodzeniu. Przez wycięty otwór w siatce złodzieje musieli wynieść z terenu obozu skradziony napis. Na miejsce ściągani są kolejni policjanci. Jedzie m.in. specjalna grupa z Krakowa. Rozmawiałem z przedstawicielami muzeum. Powiedzieli mi, że w przeszłości były już podejmowane próby kradzieży napisu. Dowiedziałem się także, że prawdopodobnie muzeum zostanie dzisiaj udostępnione zwiedzającym, a w miejsce skradzionego napisu pojawi się jego kopia.
Ten napis, podkreślamy, po wojnie stał się jednym z najważniejszych symboli nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Na rozkaz generała SS Teodora Eicke widniał także przy bramach do obozów Dachau, Gross-Rosen czy Sachsenhausen.
To także są fakty.
28 grudnia posłowie PiSu Beata Kempa i Zbigniew Wasserman zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Hazardową.
A co po nowym roku? O kolejnych świadków zapytaliśmy wiceszefa komisji Bartosza Rukowicza.
Cicho, rycho, miro, wtedy, kiedy zgodzi się Platforma Obywatelska.
I wszystko jasne.
Przed nami pierwszy prawdziwie narciarski weekend.
Śniegu w górach niezbyt wiele, ale za to mróz się spisał, a dzięki niemu można było dośnieżyć niemal wszystkie trasy narciarskie. Zakopane Maciej Wachicki, Maćku, które stoki polecasz?
Te, które już działają, nie ma ich niestety zbyt wiele. Małe wyciągi pod Noselem, Jurgów i jeden wyciąg w Białce. Jutro już na szczęście ma być znacznie lepiej i otwartych będzie więcej tras. Na razie nie ma jednak co liczyć na jazdy na Kasprowym Wierchu, mówi prezes Polskich Kolei Linowych Andrzej Laszczyk.
Będzie można wtedy, kiedy Pan Bóg trochę więcej śniegu nam z góry sypnie.
No bo Kasprowy niestety nie ma sztucznego śnieżenia.
A co oferują nasi południowi sąsiedzi Słowacy?
Dziś jazda za 1 euro w prawie wszystkich ośrodkach narciarskich. Słowacy bardzo liczą na narciarzy z Polski i przygotowali dla nas specjalne oferty.
Nie tylko Park Snoszczerskie Pleso, ale i kolejne ośrodki tutaj w Tatrach zorganizowali takie pakiety dla narciarzy z Polski. Bardzo się cieszymy na nich i bardzo zapraszamy.
Zobaczymy tylko, czy będzie się z czego cieszyć.
A my chyba mamy rekordzistę. Biłgoraj minus 23. Pozdrawiam. Taki krótki, ale jakże treściwy mail od Arka wpadł do skrzynki Fakty Małpa RMF FM.
Niewiele mniej w starej wsi w Łódzkiem. Minus 22,5. Odlicza Damian.
Takim mrozem skuta jest Polska. We francuskiej stolicy zaledwie minus 2, ale za to śnieg skutecznie sparaliżował lotnisko Roissy Charles de Gaulle.
Pasażerowie odwołanych lotów nie pomieścili się w hotelach. Kilkaset osób noc spędziło na lotnisku.
Teraz już w RMF FM kontrwywiad. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Minister do walki z korupcją Julia Pitera. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister, co powinien zrobić szantażowany polityk?
Przede wszystkim natychmiast zgłosić na policję. I tyle.
Ale on bardzo nie chce, żeby się wydało to powody, dla których jest szantażowany. Jak zgłosi na policję, to policja jego zacznie ścigać.
Panie redaktorze, prawda jest taka, że szantażysta nigdy nie skończy. Materiały szantażowe są do skopiowania bez większego wysiłku w dzisiejszych czasach, nawet własnymi metodami na komputerze, więc wiara w to, że się raz zapłaci szantażysta, odda wszystkie kopie, zapewniam pana, że nie.
Czyli ostatnie, co powinien zrobić, to płacić.
Ostatnie, co powinien zrobić, to płacić.
Czy uważa pani, że to, że Krzysztof Piesiewicz uległ szantażowi, zapłacił, to jest jego największy grzech w całej tej sprawie?
No oczywiście nie jest największym grzechem tej sprawie, ponieważ całej sprawy by nie było, gdyby nie, że tak powiem, sytuacja pierwotna. Szantażysta musi mieć materiał do szantażowania, więc polityk musi uważać na sytuacje, które mogą być później materiałem do szantażu.
Umie pani znaleźć usprawiedliwienie dla Krzysztofa Piesiewicza, że środowisko artystyczne, że samotny, że może go poniosło?
Nie. Nie umiem. Uważam, że do domu się zaprasza osoby wyłącznie takie, które się dobrze zna. Tutaj powiedziałabym, senator zachował się trochę nieodpowiedzialnie.
Pani też ma związki ze środowiskiem filmowym.
Bardzo mnie uraziło to zdanie. Od razu mówię, jestem żoną reżysera filmowego 32 lat. W ogóle z rodziny związanej z filmem, że tak powiem, od strony męża. I muszę powiedzieć, że to usprawiedliwienie bardzo mnie dotknęło, ponieważ mam wielu przyjaciół, artystów, którzy są po 30, po 40 lat małżeństwem i proszę mi wierzyć, są dobrymi małżeństwami i bardzo ciężko pracują i z racji swojego zawodu nie mają po prostu czasu na to, żeby się bawić bardzo hucznie.
Co dzisiaj powinien zrobić Krzysztof Piesiewicz? Czy to, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Platformy Obywatelskiej, pani wystarczy?
Ja myślę, że to jest tak naprawdę, jak powiedział premier zresztą, koniec kariery politycznej. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby odszedł dla wszystkich, dlatego że prasa będzie do tej sprawy powracała i to jest nieuniknione.
Odszedł, czyli zrezygnował z mandatu?
Zrezygnował z mandatu.
Bo on dzisiaj cały czas jest reprezentantem swoich chyba 567 tysięcy wyborców.
No jest, ale sprawa jest bardzo przykra i ja wiem, że skandale obyczajowe oczywiście zdarzają się we wszystkich krajach świata, ale które byśmy nie przywołali, to one jednak kończyły karierę polityczną z bardzo prostego powodu. To jest duże zagrożenie jednak dla państwa nawet, można tak powiedzieć, jeżeli polityk jest przedmiotem szantażu i tego typu sytuacji.
Czyli rezygnacja z mandatu jest jedyną rozsądną drogą w takiej sytuacji?
Jest jedyną rozsądną drogą, jeżeli się człowiek troszeczkę odsuwa od strzałów mediów.
A co pani sądzi o tym ping-pongu immunitetowym? Krzysztof Piesiewicz chce zrezygnować, Senat nie chce mu odebrać tego immunitetu bez wysłuchania, to może trwać teraz latami.
Znaczy doprowadzone jest moim zdaniem do sytuacji pata, dlatego że senator Piesiewicz nie będzie stawał przed komisją, bo rozumiem go, że właśnie zszedł z tego strzału, o którym mówię, przynajmniej w części, a z drugiej strony senator Andrzejewski odmawia przyjęcia wniosku senatora, dopóki nie stanie przed komisją, no więc mamy pat.
Myśli pani, że jakaś cicha umowa senatorów, kolegów?
Nie, no już tak dalece bym nie chciała mówić, aczkolwiek rzeczywiście obydwaj są świetnymi adwokatami.
Pani minister, a czy cała ta sprawa nie każe pomyśleć, może jednak oświadczenia majątkowe nie powinny być jawne?
Nie, pani redaktor. Ponieważ
dlatego, że ci szantażyści wiedzieli doskonale, jaki Krzysztof Piesiewicz ma majątek i dlatego go, mówiąc brzydko, doili.
Szantaż nie jest wynikiem wielkości majątku. Szantaż, panie redaktorze, jest następstwem zachowań niewłaściwych człowieka. Jeżeli szantażysta nie ma materiału do szantażu, to pan może nie mieć nic albo mieć miliony, nic z tego nie będzie.
No tak, tylko łatwiej jest kogoś szantażować nawet drobnym grzechem, tak? Czy nawet z powodu drobnego grzechu, jeśli się wie, że on ma miliony
bez
na koncie.
Bez przesady, każdy poseł jest człowiekiem przynajmniej troszkę majętnym, taki, który ma za sobą jakiś staż, bo przynajmniej ma majątek nieruchomy, bo gdzieś te pieniądze wydał, więc nawet bez oświadczenia majątkowego można założyć, że ma coś do stracenia.
Czyli co, argumenty, żeby oświadczenia majątkowe składać oczywiście, ale żeby jawne były tylko przepływy finansowe. To jak bardzo się człowiek wzbogacił, pani nie przekonuje?
No i proszę zwrócić uwagę, że analiza oświadczeń majątkowych również wykazuje inną rzecz, mianowicie duże ubytki oszczędności, które też mogą wskazywać, że coś się stało.
No więc dlatego mówię o jawności przepływów, a nie o jawności majątku.
Panie redaktorze, nie przesadzajmy, naprawdę. Moim zdaniem szukanie tych różnych argumentów po to, żeby jakoś tak się odsunąć od tego zagadnienia jawności polityków jest, moim zdaniem, nie jest dobre. Tak jak powiedziałam, jeżeli nie ma tematu do szantażu, nie ma szantażu, no zastanówmy się najpierw nad własnymi działaniami.
Jawność majątku, pani minister, czy ktoś pani powiedział wprost, że pani projekt ustawy antykorupcyjnej wyląduje w koszu, albo już wylądował?
Ale to nie jest prawda, nie wylądował i proszę panie redaktorze.
Zrezygnować z forsowania swojego prawa antykorupcyjnego, takie polecenie od władz Platformy ma usłyszeć minister Pitera.
Ale to
tak
jest nieprawda, panie redaktorze, no co ja na to poradzę? Rzeczpospolita również opisała słynną historię wyciągu w Nidzicy. Pamięta pan? Ja wysłałam redaktorowi Rzeczpospolitej prawdziwą historię
sami
wyciągu.
Sami o tym zresztą rozmawialiśmy w telewizji. Mówiła pani, że nic o tym pani nie wie.
Momencie. Już dzisiaj wiem i chciałam panu powiedzieć, że to była spółka prowadzona przez dwóch działaczy Solidarności, czego już Rzeczpospolita nie napisała. Jeżeli pan jest ciekaw, dam panu. W tej chwili
ponarodzi
kończymy.
Się w bólach długo.
Panie redaktorze, rodzi się w bólach, jak pan widzi, zanim się urodziła do końca, już jest postulat, żeby w ogóle nie było jawne oświadczenie majątkowe. A pytanie, które mi pan zadał, jest najlepszym dowodem na to, jak jest niechciana ta ustawa.
Nie, ja nie mam nic przeciwko jawności majątku. No. Zastanawiam się tylko, czy politycy nie mają nic przeciwko jawności majątku po tym, co się wydarzyło w sprawie
Piesiewicza. Panie redaktorze, zapewniam pana, że bardzo wiele osób ma przeciwko jawności.
Pani minister, ale czy jeśli jest tak, że ta ustawa przepadnie, to pani...
Ona nie przepadnie.
Zakończy swoją karierę.
Pani
minister, no ale to tym bardziej, może pani to powiedzieć i zadeklarować.
Nie przepadnie ta ustawa i naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest jedyna rzecz, którą ja się zajmuję.
A jeśli przepadnie?
Panie redaktorze,
pani z rządu,
nie odejdę z rządu, ponieważ robię szereg innych rzeczy. Jak długo pan premier uważa, że to, co robię, ma sens i jest jemu niezbędne, nie odejdę.
Na koniec, boi się pani Andrzeja Olechowskiego wspartego pieniędzmi Pawła Piskorskiego SD?
Nie. I mam dosyć, powiem szczerze, mówienie o partyjności w kategorii handlu kamienicami. Muszę powiedzieć, że ta sytuacja mnie głęboko zbrzydza i mam wrażenie, że mam jakieś dziwne déjà vu i powracam, cofam się o 10 lat.
Ale sondaże są ostatnio dla Platformy niełaskawe i Andrzej Olechowski może na tej niełaskowości
panie redaktorze,
wyjść w górę.
Atrakcyjność, popularność partii politycznej może być zmienna, ale stosunek ludzi do polityki niestety kształtują tego typu zachowania. zachowania. I dla mnie to zachowanie jest dokładnie tym, co kształtuje negatywny wizerunek partii.
Zachowania Platformy w ostatnich miesiącach, pani minister Rycho, Zbycho, Miro,
panie redaktorze,
szczególnie katonem nie był na pani miejscu.
To nie chodzi o katon, chodzi tylko po prostu o to, że mówienie o wyborach prezydenckich wyłącznie w zestawieniu z handlem kamienicami jest czymś wyjątkowo niewłaściwym.
Julia Pitera, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wracamy do faktów. Fakt przed chwili. Kopia skradzionej tablicy Arbeit Macht Frei przed chwilą zawisła nad bramą obozu Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Oryginał nad ranem został skradziony. Pierwsi dowiedzieliście się tego z RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.